Ja wiele razy miałam przykład taki, że pytam kogoś, co czujesz? Poczekaj, zastanowię się.
Okej.
Okay. Pomyślę, poczekaj, pomyślę, co ja mogę czuć. Bo my też bardzo często mówimy o tym, że należy wychodzić ze strefy komfortu i tego nas uczą. Ja gdzieś myślę sobie, że nie od razu i wolę powiedzenie, że my poszerzamy naszą strefę komfortu. Przyszła taka myśl, że twoje ciało jeszcze nie jest halena gotowe na sukces. Nazwijmy to tak, nie? Na to, że tu się ta strefa komfortu poszerzy i będziesz ty mogła przyjąć więcej, bardziej, wyjść bardziej do świata.
Cześć, nazywam się Kamila Surma i w tym podcaście zapraszam Cię do świata, w którym głęboko i otwarcie rozmawiamy o pracy z ciałem, układem nerwowym, rozbudzaniu kobiecej, wewnętrznej mocy, intuicji, sensualności oraz budowaniu wielkich biznesów w lekkości. Wszystko po to, abyś mogła kreować swoje życie, wiedząc i czując, że jesteś fucking unstoppable.
Nagranie i produkcja Studio Plac.
Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Fucking Unstoppable. Dzisiaj jest ze mną cudowna kobieta Helena Orzechowska.
Dzień dobry.
Cześć kochana, witaj. Cześć. Terapeutka pracy z ciałem, która pomaga, masz tak fajnie napisane, łączyć się z ciałem i czuciem. I myślę, że o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Także ja czuję ogromną wdzięczność za to, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać i jestem podekscytowana.
Ja też.
Więc jakbyś mogła jeszcze więcej, właśnie chwilkę nawet zanim zaczęliśmy tutaj oficjalnie nagrywać o tym, co jest w tobie żywe i jak też wspierasz innych na tej ścieżce, kto do ciebie przychodzi, jaką ty w tym czujesz misję, spełnienie.
To zawsze jest takie bardzo szerokie, albo inaczej, że bardzo szeroka jest odpowiedź na to, jakie wspieram ludzi, bo to się dzieje chyba na wielu takich poziomach, ale myślę, że to, co jest takie bardzo znaczące, to zaczynamy zawsze, albo wspieram od samego początku, czyli od początku tego, jak nawiązać kontakt z ciałem, jak odbudować zaufanie do ciała, jak w ogóle zrozumieć, że ma się to ciało, które coś komunikuje, że to nie jest tylko i wyłącznie forma. Która składa się z kości, po więzi, ścięgien, płynów ustrojowych. Tylko tam jest coś więcej. Więc to jest takie przywracanie zaufania do ciała, do tego, że to ciało jest, że ono się komunikuje, że w ogóle je mamy. I przywracanie zaufania do bezpiecznego dotyku. Bo okazuje się, że bardzo dużo ludzi nie lubi być dotykanych, nie lubi dotyku i nie lubi tego, co dotyk z nimi robi. Gdzie ich zabiera? W jakie obszary, w jakie przestrzenie, wiesz, z czym oni się spotykają, kontaktują, co nagle zaczynają czuć. Więc moja praca po latach ewoluowała w takie budowanie bezpiecznego, zaufanego, osadzającego, takiego domu, że ten dom, że to ciało jest naszym domem, jest takim naszym sprzymierzeńcem, przyjacielem, do którego po prostu my krok po kroku odnajdujemy drogę. No i uczymy się też jego. Więc to tak mi przychodzi, dlatego to łączę z ciałem i czuciem, bo jesteśmy rozłączeni, a nawet jeżeli jesteśmy w jakiś sposób połączeni, to jest często takie połączenie, nie chcę użyć tego słowa, ale ja użyję, takie patologiczne połączenie. Wiesz, takie zbudowane na, to jest taka relacja oparta o tarcie, udowadnianie, dociskanie. W ogóle nie widzimy tego ciała jako przyjaciela, sprzymierzeńca, opiekuna, kogoś, kto jest nam bezpieczny i to jest naszą bazą, tylko raczej no z nim walczymy i spieramy się i chcemy coś mu udowodnić, a tym samym sobie. Więc dlatego łączę z ciałem i czuciem.
Pięknie. W ogóle jak mówisz, to już od razu w moje ciało wchodzi taka wibracja, taka, która mnie sprowadza w ogóle do ciała i to jest taka fajna jakość. Myślę, tak jak sobie obserwuję osób, które też bardzo mocno ucieleśniają to, o czym mówią i z czym wychodzą do świata, że ta wibracja po prostu przynosi jakby tą jakość, że można ją poczuć. I fajnie powiedziałaś o tym, że to ciało jest tym domem. I to jest takie piękne i chciałabym w to głębiej zajrzeć, no bo ta praca z ciałem też wywodzi się z tego, że ciało pamięta. I ciało pamięta i nosi różne historie. I ten dotyk, o którym powiedziałaś też, jak ja sobie patrzę na swoje doświadczenie, to przez różne terapie, też manualne, czy odkrywanie w ogóle, odbudowywanie tak naprawdę tego zaufania i połączenia z ciałem, no okazuje się, że tam potrafi wiele rzeczy zaskoczyć i przychodzą różne wspomnienia, pamięć różnych rzeczy, które no z poziomu jakimś takim świadomym, czy z głowy na początku nie mamy, w sensie mamy do tego dostęp, ale być może nie pamiętamy. Co to, zaczynając sobie tutaj, co to znaczy, że to ciało jest domem?
Jest domem naszych historii, domem naszych doświadczeń, domem naszych przeżyć, domem naszych emocji, domem naszych myśli, ale w ogóle ciało też jest domem, wiesz, no, naszego umysłu, naszej świadomości, podświadomości, bo gdzieś to się mieści. My zazwyczaj myślimy, że domem naszego umysłu jest nasza głowa. I bardzo często, zresztą tu się znajdują narządy naszego zmysłu, więc wszystko, co czuwamy na poziomie zmysłów, my myślimy, że to tylko się osadza na poziomie głowy i nigdzie więcej dalej nie idzie. Czyli myślimy, że jak słyszymy, to tylko dociera to do naszych uszu i nigdzie więcej. Jak czujemy, to tylko dociera to do nosa i nigdzie więcej. Ale tak naprawdę to tylko tutaj mamy narządy zmysłu, ale to wszystko jest połączone chociażby systemem nerwowym, układem krwionośnym, limfatycznym. Więc to nie jest takie meridianami, idąc dalej. Więc to nie jest tylko tutaj. Więc to ciało nosi w sobie wiele i jest domem dla wielu aspektów takich naszego jestestwa. Ale ciało też jest domem dla nas dojrzewających, czyli jest domem dla dziecka, jest domem dla nastolatki, jest domem dla żony, dla matki, dla przyjaciółki. Wiesz, dla wszystkich tych ról, które my spełniamy. I przez ciało je ucieleśniamy. Czyli przez gesty, przez to, co mówimy. Czyli tutaj, kurczę, jest dom dla całego systemu rodzinnego. To jest bardzo, bardzo duże, co tutaj w tym ciele się znajduje. Dlatego to ciało też na poziomie takim komórkowym, jak już spojrzymy na fizjologię, komórkę zbudowana, która jest zbudowana z wody, no to też ciało tutaj jest domem tych historii, no bo zapamiętuje to, wiesz, w tej wodzie, w tej pamięci wody, jeżeli wierzymy oczywiście, że woda ma pamięć, a ma, bo przecież mamy wszystkie odkrycia archeologiczne i cała homeopatia na tym bazuje, ale jeżeli ktoś nie wierzy w homeopatię, to pójdźmy w to, że naukowcy odkrywają, co było, rozmrażając na przykład lodowce i znajdując tam różne rzeczy. Więc wibracja na poziomie naszego ciała też zapamiętuje i tam sobie gdzieś się osadza w różnych przestrzeniach, zostaje, mieszka. No i potem, jak pracujemy z tym ciałem, o czym mówiłaś, że też przychodzi dużo, no to tak jakbyśmy otwierali powoli jakieś pokoje w tym domu, nie? Szuflady w tym domu. I różne tam historie wychodzą. I czasami one są tak głęboko schowane, tak poprzykrywane, że dopiero za którymś razem jesteśmy w stanie niektóre odkryć. A czasami jest tak, że nawet ta pierwsza, lepsza szuflada może przynieść bardzo dużo, a jest to związane z tym, kiedy my bardzo dużo przeżywaliśmy. Mieliśmy na przykład dużo różnego rodzaju traum, mniejszych, większych w swoim życiu. I co? I otwieramy pierwszą, lepszą szufladę i tam jest dużo, a nasz umysł, który nie wiedział i my w ogóle nie wiemy, że możemy z czymś takim się konfrontować, spotykać, dotykać, no nie mieści nam się to w głowie. No bo głowa nie może pomieścić, tak. Nie? Tak no dużo. Tak. Więc nie mieści mi się to w głowie. Więc jeżeli nie mieści mi się to w głowie, a nie wiem, że jest ciało, które też mieści, no to ja to od razu odcinam. No bo tylko tu się ma mieścić, nie? W tym obszarze, w tych zmysłach. Tylko tu się ma mieścić rozumowo, więc nie mieści mi się to w głowie. Nie jestem w stanie tego ogarnąć rozumem. To są takie przecież zwroty.
Których używamy.
Których używamy. Nikt nigdy nie mówi, nie mieści mi się to w ciele.
Bo ciele się mieści.
Bo w ciele się mieści. Ciało jest w stanie to pomieścić, a nasza głowa już nie. Więc tam jest ograniczona ilość, nie? Tego wszystkiego. Więc przychodzi to duże, mocne i my wtedy robimy takie, o nie... co to jest, nie rozumiem tego, nie wiem tego też nazwać, ale to też, wiesz, jest kolejna rzecz, o której można byłoby tu powiedzieć, nie? Że my nie wiemy, nie czujemy, bo nie mieliśmy z tym kontaktu, więc nagle Jezus, nie rozumiem tego, co to jest, uciekam od tego, nie? To jest coś nowego, coś, co zagraża. A jeszcze jak jest osoba lękliwa, która boi się, chce kontrolować, tak przychodzi nowe z tą historią w ciele, to ona mówi, co to, what the fuck is that? Co to jest w ogóle, jak to nazwać, co z tym zrobić? Nie, to jest za duże, zostawmy to. Ja tego nie obejmuję, bo nie obejmuję na przykład reakcji mojego ciała, które na przykład zaczyna drżeć, płakać, wiesz, chować się, zaczyna się zwijać do środeczka. No i wtedy mamy tendencję ucieczkową i taką, że się boimy. Jeżeli oczywiście nie ma przy nas jakiegoś też opiekuna, któremu byśmy mogli zaufać, no to tym bardziej jest to trudne.
No właśnie, o tym, bo wspomniałaś o tym, że czujemy, że to jest za dużo, nie? I ja jak sobie myślę o takim, nawet też znowu wrócę trochę do mojej ścieżki, czy też jak pracuję z innymi kobietami, to jednak często pojawia się ten temat zamrożenia, dysocjacji, no różnych mechanizmów obronnych, które na jakimś etapie pomogły nam przetrwać, no ale teraz już może nie do końca nam, w sensie wiadomo, one spełniają jakąś funkcję, nadal rolę, ale jednak jeśli chcemy wrócić do tego ciała, zbudować to zaufanie, o którym mówiłaś, to czucie, no to potrzebujemy się z tym skontaktować. Mhm. I tutaj jest na pewno wiele rzeczy, które chcę odpakować, ale jakie są takie, nie wiem, może kluczowe elementy, czy kroki. Mhm. Wiadomo, że my zawsze też chcemy plan od tak, A do B. Tak. I to tak nie działa, nie? Bo każdy ma gdzieś tam mhm. swój czas, proces i swoją podróż. Ale może takie kluczowe elementy, które w ogóle w tej ścieżce, tym odbudowywaniu zaufania do ciała i też tym gojeniu tych różnych mhm. historii. No właśnie, jakie są te elementy?
Przede wszystkim to, że my musimy też zrozumieć, albo powinniśmy zrozumieć, że nasze ciało jest gotowe. Że nasze ciało jest w stanie kontenerować, że nasze ciało jest w stanie pomieścić, że to ciało ma zasoby. Bo jeżeli my uważamy, że nasze ciało nas nie słucha, nie jesteśmy z nim skontaktowani i na przykład ja powiem uspokój się i to ciało nie będzie chciało się uspokoić, no to uważamy, że to jest takie trochę, wiesz, dziecko, które jest rozwidrzone, nie wiem jakie tam, bo ja jakby takich zwrotów nie używam, ale dobra, rozkapryszone jakieś dziecko albo niesłuchające nas, niegrzeczne. Słowo zakazane.
Dokładnie.
Ale takie piękne słowo. Niegrzeczne dziecko, które nas nie słucha i tu coś przychodzi. Więc my się tego ciała przede wszystkim boimy. Jeżeli to ciało też do tej pory nam przynosiło bardzo dużo cierpienia i bólu i ten kontakt z drugim był nieprzyjemny i ze światem, to my tym bardziej uważamy, że ono jest niebezpieczne. Więc pierwszym takim krokiem jest w ogóle zrozumienie, że ciało jest przestrzenią, która może być bezpieczna, która może bezpiecznie przeżywać. Do której może coś bezpiecznie przychodzić. I też na równi to jest ze zrozumieniem, że my możemy czuć. Że możemy czuć i że czucie nas nie zabije. Mm. Bo często jest tak, że to my mówimy, to jest dla mnie za duże, ja nie dam rady, ja pewnie umrę. Mm. Ludzie się bardzo boją czegoś dotykać, bo boją się tego, co może się zadziać. Nie wiem, że na przykład, wiesz, padną trupem, bo jak coś poczują. Bo nigdy nie czuli, nigdy nie mogli nazwać tego czucia. Więc po pierwsze to jest... Ja uważam, że tu jest bardzo potrzebna powolna droga i krok po kroku. Mhm. Uważam, że nie wszyscy są gotowi na wszystkie techniki. Nie wszyscy są gotowi na mocne walnięcie. Mhm. Więc ja gdzieś przez lata doświadczenia i obserwując różne terapie, różne metody pracy z ciałem, czy chociażby jakiegoś tańca intuicyjnego poprzez terapie manualne i różne regresingi, hipnozy i wchodzenie w różne techniki pracy, przede wszystkim to się powinno odbywać krok po kroku, powoli, organicznie, w gotowości na pewne rzeczy, nieprzekraczająco. Bo my też bardzo często mówimy o tym, że należy wychodzić ze strefy komfortu i tego nas uczą. Ja gdzieś myślę sobie, że nie od razu i wolę powiedzenie, że my poszerzamy naszą strefę komfortu, niż to, że ją przekraczamy. Bo my często nasze ciało, albo zazwyczaj nasze ciało przekraczamy. Przekraczamy siebie na wielu poziomach. Nawet nieświadomie w siebie przekraczamy. Na przykład będąc w jakiejś energii, nie wiem, chociażby my kobiety męskiej, nie? Cały czas. Przekraczamy naszą kobiecość, nie wiedząc o tym. Więc przy ciele bardzo ważne jest, żeby to robić powoli, bo ono już tyle doświadczało, że jeżeli my chcemy odbudować zaufanie, to powinno dziać się to powoli. Ja kiedyś przytaczałam taki przykład pieska, zwierzęcia, bierzemy pieska ze schroniska. I ten pies doświadczał. To my nie zbudujemy tego zaufania od razu. Wiesz, nie zbudujemy, mówiąc mu, zaufaj nam. No przecież to się nigdy nie odbędzie, wiesz, to się musi odbyć krok po kroku. On musi nas obserwować, przyglądać się nam, więc my też się temu ciału przyglądamy, a to ciało przygląda się nam. Czy może nam w końcu zaufać? I ono czeka sobie, my je obserwujemy, te rzeczy, więc to się musi wszystko odbywać krok po kroku, powolutku, więc my też w różnych terapiach sprawdzajmy. Wiesz, nie wchodźmy od razu na głęboką wodę. Więc po pierwsze jest to krok po kroku, powoli, w delikatności, w uważności, w czułości. Bo są różne formy pracy z ciałem, które prowadzą na przykład do świadomego przeżywania na nowo traumy, czyli tak zwana retraumatyzacja. Ja osobiście, dla osoby, która zaczyna pracę z ciałem, ja osobiście jestem tego bardzo dużym przeciwnikiem. Bo ta retraumatyzacja może przynieść bardzo dużo złego. Może po prostu spowodować to, że ja znowu ucieknę. Że ja się schowam i nie będę ufała. Totalnie. To może być tak duże, że tą osobę potem może przez długi czas, wiesz, nosić, telepać, trząść. Tak. Może ta osoba to przeżywać, a jeżeli jej ciało nie jest dla niej bezpieczną bazą, to będą wszystkie reakcje z ciała będą bardzo dla niej niebezpieczne. Wszystkie reakcje będą zagrożeniem. Nie? Wszystkie sygnały, które będą szły z ciała, będą dla niej niepokojące. To nie będzie tak, okej, telepię mi nogi, Czyli dobra, coś tam się idzie, tylko telepie mi nogi. Jejku, co to oznacza? Czy ja po prostu mam jakąś słabość? Czy to jest sygnał jakiejś choroby? Co to może oznaczać? Jakby tutaj nie będzie wtedy takiego racjonalizowania, raczej będzie nasz umysł, wiesz, się bał, więc będzie nas wpędzał w jakieś spirale strachu.
No bo nie ma tej takiego, tego zakotwiczenia, nie? Tego osadzenia w tym, co jest bezpieczne.
Więc tutaj przede wszystkim ja uważam, załóżmy, ktoś, kto jest po przekroczeniach kobieta, jakichś seksualnych, no nie proponuje jej pójść od razu na lomi-lomi, żeby się rozebrała do naga i wiesz, i doświadczała lomi-lomi. No way. Nie ma takiej opcji. Osoba, która jest po anoreksjach, bulimiach, próbach samobójczych, w życiu jej nie polecę też takiej formy pracy z ciałem na dzień dobry. Raczej to jest budowanie powolutku. Mamy terapię czaszkowo-krzyżową, mamy Bowena, mamy na przykład chociażby to, co ja robię, shiatsu. Coś, co buduje język zaufania. Coś, co buduje w ogóle tą przestrzeń zaufania. To tak się powinno odbywać. Bo powiedzenie, że te lomi-lomi jest też, to jest terapeutyczny masaż. Tak. Ale to jest taki masaż, który jest już troszeczkę dalej.
Już jest bardzo intymny, nie?
Bardzo, bardzo. Więc ja nie zalecam wtedy takich technik pracy.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że no też szczególnie jeśli przeżyłyśmy jakąś traumę, jesteśmy po jakimś nadużyciu, no to te nasze granice są w pewien sposób zachwiane. My nie wiemy, gdzie one są. I ja nawet pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze przed tym, jak w ogóle przyszła do mnie pamięć traumy też właśnie nadużycia seksualnego z dzieciństwa, byłam na masażu. Zwykły masaż. I ja pamiętam do tej pory, jak leżałam wręcz sparaliżowana, bo czułam, że ten dotyk był nie w taki sposób, w jaki powinien być. I ktoś z boku mógłby powiedzieć, no ale przecież to możesz powiedzieć nie. Jakby możesz się odezwać, ale ta reakcja w ciele, którą ciało pamięta, no to jest zamrożenie. Ja pamiętam, że ja leżałam wtedy i po prostu wyszłam stamtąd i miałam takie, że nie, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, no bo nie wydarzyło się nic tak powiedzmy, tak strasznego, ale na jakimś poziomie moje ciało czuło się przekroczone, ale jednocześnie ja nie miałam wtedy zasobów, żeby w jakikolwiek sposób zareagować, powiedzieć. Teraz wiem, że poprzez właśnie tą pracę z ciałem, która też nie zawsze wyglądała tak, jak mówisz, nie? Że jakby też ja swoją ścieżkę musiałam poszukać i były te momenty, w których to ciało jednak dostało zbyt dużo w takim sensie właśnie no nie było tam takiej delikatności i wtedy musiałam poszukać tego, co jest moje i czego ona tak naprawdę potrzebuje i czego ja mogę sobie dać. Ale myślę, że to jest takie ważne, nie? Że nam się wydaje, czy komuś z boku właśnie, że no nie, no tam pójdę, to przecież jak coś się będzie działo, to zareaguję, nie? Ale to jest o tym, że nie zawsze do tej reakcji mamy po prostu dostęp.
Nie zawsze mamy dostęp do reakcji z tu i teraz. Bardzo często mamy dostęp do reakcji z tamtego. Z tamtego, co doświadczyliśmy kiedyś. To nie jest reakcja z tutaj, to nie jest. I bardzo często nie ma tak, my nie możemy do końca polegać na tych reakcjach, jeżeli one nie są właśnie przepracowane, jeżeli nie są otulone, bo to wtedy reagujemy z tamtego, gdzie się baliśmy, gdzie doświadczyliśmy. Więc tutaj nie ma mowy w ogóle o racjonalności. Tutaj po prostu jest pamięć ciała, która pamięta tamto straszne i nas zabiera w tamte przestrzenie z tego poziomu ciała, więc my po prostu to, co jest potrzebne, to jest osadzanie się, uczenie się tego, taki self-check, co ja czuję. A żeby self-check w ogóle też nastał, pojawił się, to też powinniśmy mieć dostęp do emocji. A my bardzo często też nie wiemy, co my czujemy. No bo jeżeli przez lata ktoś za nas czuł, ktoś za nas mówił, ktoś był narratorem naszego czucia, patrz, dzieci i rodzice, jest ci na pewno zimno, załóż tą kurtkę, na pewno jesteś głodna, musisz to zjeść. Idź siusiu, zrób teraz siusiu, jak to się mówi, zawsze czekaj. Jak gdzieś tam się jedzie, to żeby dzieci zrobił na zapas. Na zapas już po prostu wcześniej, nie? Tak. Więc dużo jest takich rzeczy, gdzie my po prostu jesteśmy przekraczani. Mniejszy bądź większy sposób. Nikt nie dbamy o te nasze granice i w pewnym momencie mówimy, kurde, czy ja na pewno jestem głodna, czy nie? Bo już nie wiem, no, może w sumie nie jestem głodna? Nikt nas tego nie uczy, takiego zwykłego kontaktowania się. Co teraz czujesz? Zamknij oczy, co czujesz? I nawet jeżeli coś czujemy, to nie potrafimy tego nazwać. Więc to jest takie w ogóle skontaktowanie się, na przykład, nie wiem, wypisanie sobie takiej emocji, jakie mamy, jakie znamy, do jakich mamy dostęp, do emocji, jakie ciało może mieć. Bo my często też mówimy, że jesteśmy źli na przykład, ale mamy pewien rodzaj na przykład drgania w ciele, który też może oznaczać złość. I my tego nie wiemy, że taki rodzaj wibracji to jest wibracja złości w ciele, która się pojawia. My możemy mieć taką złość, która jest wyuczona, która jest po prostu złością, okej, ja na to powinnam być zła, jestem teraz na to zła. Ale może tam być gdzieś rozczarowanie, może być lęk, wiesz, może być po prostu irytacja, a wcale nie musi być na przykład złość. Więc skontaktowanie się z emocjami, ponazywanie tych emocji, skontaktowanie się z ciałem, self-check, co ja czuję, Czyli w ogóle takie krok po kroku budowanie bezpiecznej bazy ciała, które może wiedzieć, może czuć, może mieć rację. Bo po prostu my nie ufamy temu ciału. Jeżeli go nie znamy, to no nie jest bezpieczną, osadzoną bazą, więc po tym cokolwiek będzie przychodziło, to my raczej to z głowy bierzemy, racjonalizujemy i omawiamy to w głowę, z głowy. Ja wiele razy miałam przykład taki, że pytam kogoś, co czujesz? Poczekaj, zastanowię się.
Okej.
Okay. Pomyślę, co ja mogę czuć? Ja mówię, to ty nie myśl, co czujesz, nie zastanawiaj się, tylko powiedz, co ty, poczuj. Lepiej zamiast zastanawiać się, i to wiesz, od razu idzie, wiesz, zastanawianie się, szukanie w głowie tego, co czuję. Zamknij oczy i poczuj, co czujesz, a nie pomyśl, co czujesz. I to są takie rzeczy, które gdzieś tam krążą między nami, takie zdania, które potem stają się takim nawykiem. I zaczynasz nazywać, co ja mogę czuć teraz? No kurde, w końcu, czy ja jestem? I wiesz, i to nie ma takiego uczucia, dobra, wdech, wydech. Jestem na przykład, nie wiem, rozczarowana. I pojawia się coś innego takiego, co w ogóle nie jest z tym związane. I mamy taką niepewność. Jak się pojawia niepewność i dziwimy się, zastanawiamy się, że ta reakcja jest nieadekwatna do tego, co się tam dzieje, to zaczynamy znowu wątpić. Tylko nie w to, tylko w ciało.
W ciało.
Wiesz, nie wątpimy w ogóle, nigdy nie poddajemy wątpliwość tego, co tu myślimy. Czasami zastanawiamy, wiesz, może czasami mamy jakąś refleksję, ale zazwyczaj szybciej nam podać wątpliwość to, co czujemy, niż to, co myślimy.
Mówiłaś właśnie o tych takich różnych stwierdzeniach, nie? Których używamy. I jednym z takich jest, jak sobie myślałam o tej naszej rozmowie, że czas goi rany. I jak to jest, nie? No bo czasem się spotykam właśnie z tym, że o, czas goi rany, to się wydarzyło, wiesz, to rozstanie, ta trudna sytuacja 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu, to już mnie nie dotyczy, to już mnie nie dotyka. No ale jednak ciało pamięta i jakbyśmy mogły to rozpakować.
Pięknie, super. Podoba mi się. Ja ostatnio, w ogóle super, że o tym powiedziałaś. Ostatnio pisałam fragment książki. Zostałam o to poproszona do książki Marianny. I słuchaj, historia była taka, że ja opisałam, że pojawia się jakaś rana w naszym ciele w wyniku jakiegoś zranienia. Doświadczamy jakiejś traumy, czyli tego zranienia. I pojawia się blizna. Pojawia się rana. I z biegiem lat ta rana robi się blizną. To bliznowacieje po prostu. Robi się tam brzydki zrost, który zaczyna usztywniać nas. Który zaczyna nas blokować. Który nie pozwala, żeby energia swobodnie przepływała. Bo każda blizna, już tak powiem z poziomu medycyny chińskiej, każda rzecz, którą robimy na naszym ciele, sama jej zrobiłam, chociażby tatuaże, przykucie uszu, serio, to gdzieś tam na poziomie przepływu energii powoduje jakąś dysharmonię, więc potem warto to na przykład sobie, nie wiem, okuć igłami tą przestrzeń, żeby przywrócić przepływ energii, ale no zakłóca to ten przepływ taki jednostajny, płynny. I każda blizna też to robi, więc tak naprawdę czas nie leczy ran, czas je zasklepia, powoduje, że tam się robi narośl, blizna, która jest dla nas która nie pozwala nam korzystać w pełni z naszego potencjału. Bo ten potencjał zostaje w jakiś sposób zablokowany. Nie pozwala nam w pełni wyrażać, nie pozwala nam w pełni wolności czuć. Bo ona tworzy takie okowy. Trochę jest takim czymś, co nas więzi. Więc nie, czas nie leczy ran. Czas tylko powoduje, że przykrywamy to kolejną warstwą i udajemy, że tego nie ma. Albo uważamy, że to już zostało zaleczone, bo już to dawno minęło i już nie wzbudza może to takiej naszej reakcji z poziomu umysłu. Tak. To sobie to tłumaczymy, ale kiedy dotkniemy ciała, wracam do tej reakcji stamtąd, a nie z tu i teraz. I bardzo często, jak rozmawiam z klientami, to okazuje się, że ich reakcja na jakieś wydarzenie jest taka, Boże, gdzie ja wtedy byłam? W ogóle, gdzie mnie to zabrało? I to zazwyczaj jest pytanie, ile miałaś wtedy lat? Albo ile masz teraz lat, ktoś się nie czuje bezpiecznie. I nagle okazuje się, no mam 7, mam 6, widzę to, widzę matkę, która piła. Widzę i wiesz, reakcja ciała jest na tą sytuację. Stamtąd. Nie stój teraz. Więc no to jest ta reakcja tej zaleczonej, biorę to w cudzysłów, rany, nie?
A ja wskakuję tutaj tylko na chwilę, żeby przypomnieć Ci o trwających zapisach do 4. edycji certyfikującego kursu dla przewodniczek intuicji. To będzie ekscytująca i głęboka podróż, dzięki której zdobędziesz wszystko to, czego potrzebujesz, wiedzę, narzędzie, doświadczenia, praktyki i pewność, aby pracować z innymi, prowadzić sesje indywidualne, warsztaty i z jeszcze większą odwagą wychodzić ze swoją misją do świata. Sprawdź koniecznie link, który znajdziesz w opisie tego podcastu. Właśnie. To dlaczego, jak sobie myślę też, to też u mnie była taka ścieżka i myślę, że właśnie u osób, które pracują z ciałem, że to jest o tym odkrywaniu, łączeniu się z tą prawdą też, która jest w naszym ciele. I to nie jest zawsze łatwe, nie? W sensie, jak ja sobie odpakowywałam, to bardzo często też miałam to, o czym ty mówiłaś, że po prostu tego było tak dużo, że ja myślałam, że jak ja się temu poddam, danej emocji, tej złości, tej rozpaczy, to, że po prostu to mnie tak zabierze, że ja już się z tego nie podniosę, nie? I wtedy nie ma dostępu do tego, że, no bo po tym jest takie, a no tak, to minęło. W sensie jakby przyszło, poczułyśmy to, wiadomo, że też dobrze, jak zaczynamy tą pracę, że jest ktoś z nami, bo to daje też większe poczucie bezpieczeństwa. No ale też jest tak, nie wiem jak u ciebie, ale mogę się domyślać podobnie, że jak zaczynamy łączyć się też z tą prawdą w ciele, tym co jest nasze, czego my tak naprawdę chcemy, jak my się czujemy, no to zaczyna się przekładać na nasz świat zewnętrzny i nagle się okazuje, że właśnie tu się przekraczałam, na to się zgadzałam. I nagle jak zaczynamy mieć moc i zasoby do tego, żeby podejmować inne decyzje, żeby się wyrażać, to w pewien sposób powoduje takie drganie w różnych systemach też, w których jesteśmy. Nie? W naszych relacjach, szczególnie w relacjach, jak bym powiedziała. Nie? No bo nagle, nie wiem, po 5, 10, 15 latach bycia w jakiejś relacji, czy nawet krócej, ale jest tak, że zachowujemy się inaczej. I jakby ta prawda i ten kontakt z ciałem na poziomie takiego ja i moje ciało, powiedzmy terapeuta, tak, który trzyma mi przestrzeń, to jest jedno, ale potem jest ta zmiana, z którą ja wychodzę do świata i do wszystkiego, czemu powiedziałam tak do tej pory i nagle się okazuje, że o fuck, nie? Jakby tak. To powstało z tego, a to z tego. Jak też tym nawigować w ogóle, jak znajdować też w sobie taką być może moc, bo też podcast w nowym wydaniu zmienił nazwę o byciu fucking unstoppable, który bardzo łączy się z moją ścieżką pracy z traumą właśnie. Tak, jak tym nawigować? Jak to też być może wyglądało u ciebie?
Och, jejku. Zajebiste to pytanie. Wiesz, bo to jest takie po prostu bardzo, duże jest to pytanie, tak. Takie bardzo rozległe, za każde jedno. Jak to nawigować? Wiesz co, ja myślę, że jeżeli my nabieramy zaufania do siebie i teraz, albo inaczej powiem, jeżeli podejmujemy decyzję, żeby pójść w jakimś kierunku, bardzo ważne też jest to, żeby nie skakać z kwiatka na kwiatek. Czyli oczywiście możemy zmieniać i sobie uzupełniać naszą terapię jakąś jedną, ale bardzo ważne też jest to, żebyśmy dali sobie po pierwsze czas na to, że to się będzie działo, bo my byśmy chcieli wszystko od razu. Ja kiedyś napisałam taki post, że całe życie w ostatniej ławce, temat ciało, umysł, ciało, dusza, emocje, w ogóle uciekałaś, skipowałaś, wagerowałaś, nie było cię, a teraz nagle wszystko, 8 lat podstawówki chcesz nadrobić, w jedną sesję, nie? Dobra, max 3, nie? Po prostu tak. 8 lat kiblowania, uzwiewania, w ogóle chcesz to nadrobić od razu, w ogóle najlepiej z przedszkola, chcesz iść już na studia i mieć tą wiedzę. Nie, no nie ma takiej opcji. No choćby nie wiem, co byś robiła, no nie ma takiej opcji, albo robił. Po prostu potrzeba jest czasu. Więc bardzo ważna jest ta cierpliwość. Żeby to robić cierpliwie i powoli, w spokoju, w szacunku. Do tego tempa. Bo to też jest takie bardzo ważne, że my też musimy rozpoznać tempo naszego ciała. Tempo naszego rozkwitania, tempo naszego wzrastania, tempo naszego poszerzania pola morficznego, albo też zmiany tego pola morficznego. Czyli to jest ogromny szacunek. I potrzebna tu jest szczerość ze sobą. Szczerość z drugimi. Opowiadanie na przykład o tym. Bo ja pamiętam, jak ja jeździłam na warsztaty jakieś. I historia była taka, że wyjeżdżała w czwartek jakaś mama, jakaś żona, jakaś siostra i córka. I nagle po 4 dniach w niedzielę wracała inna mama, inna żona, inna siostra i córka. I ja byłam, kurwa, przekonana, że przecież wszyscy powinni to wiedzieć, że ta żona wyjechała inna i wraca żona inna. Więc też taki szacunek do tego, że te osoby wokół ciebie potrzebują też czasu, żeby z tym się oswoić. Nie, że teraz ze złością ty wylatujesz i mówisz to, tylko tu potrzebny jest też szacunek dla innych. I tutaj, uwaga, kłania się na przykład powiedzenie, słuchaj, potrzebuję chwili czasu. Wiesz, to nie jest tak, ja często spotykam się z tym, że ktoś wracał z warsztatu i przychodzi do domu, kładł i mówi, dobra, słuchaj, rozwód, koniec. Wiesz, wychodziła żona zakochana, wraca i rozwodzę się, bo czegoś tam dotknęła. To też jest coś takiego, że potrzebujesz ty czasu, żeby to się ułożyło, żebyś ty z tym pobyła sobie trochę, pobył, rozgościł się w tym, albo spotkał się z tym, oswoił to. Twoje otoczenie powinno z tym, na to też mieć przestrzeń i czas. Więc tu ważna jest komunikacja i powiedzenie tego, przez jakiś czas będę miała trochę tak. Porozmawiajmy sobie na przykład na ten temat więcej. Albo jeżeli nie chcesz rozmawiać ze swoim partnerem, chociaż wypadałoby pewnie coś powiedzieć, to daj sobie tą przestrzeń, żeby na przykład porozmawiać z kimś, komu ufasz, z terapeutą, z kimś, kto pracuje z tobą, z ciałem. Na przykład jak wracasz z jakichś warsztatów, albo właśnie jesteś po jakiejś terapii ciała, to żeby to nazywać, żeby sobie to oswajać, żeby sobie coś pisać, prowadzić ten journaling, wiesz. Różne rzeczy, różne narzędzia, żeby to z ciebie wychodziło, żebyś to nazywała i nazywał. Więc potrzebne jest takie wspieranie się na wielu poziomach. Czyli nie zostawanie też z tym, tylko nazywanie tego. Nazywanie tego, oswajanie tego, pisanie, no właśnie te kontaktowanie się ze sobą. To jest szalenie ważne, bo inaczej no, może być po prostu ciężko dla wszystkich, łącznie z tym otoczeniem, bo ty przychodzisz z innym polem morficznym. Jakby zmienia się tam struktura, zmienia się tam wibracja. Jeżeli te blizny, wiesz, sobie te rany rozprostowałaś, no to nagle, nie wiem, wstajesz, jesteś inna, szerzej otwierasz ramiona, wychodzisz z czymś nowym i nagle tutaj wszystko się zmienia wokół ciebie. Całe to pole morficzne, cała ta wibracja, twoje pole energetyczne jest inne. Więc żeby sobie z tym radzić i żeby z tym wychodzić inaczej, to trzeba też trzeba się tym zaopiekować. Wiesz, to też trzeba to otulić, bo to nie chodzi o to, że teraz ty po warsztacie jesteś nowa, idziesz w siat od razu, jestem nowa.
Nie? No bo czasem jest taki jeszcze, powiedzmy, troszkę haj, nie? Że jesteśmy w 4 dni na warsztacie. Teraz mogę, wszystko zmieniam, to.
Dokładnie tak.
No, ale później jednak jest ta integracja tak naprawdę, nie? Tak. Też tej pracy
bezpieczne wewnętrznej. Osadzanie. Bezpieczne osadzanie, bezpieczne rozpoznawanie się w tym nowym. Więc daj sobie też tą przestrzeń, no po prostu, żeby w tym nowym pobyć i nazywać to. Nie wszystko hura od razu. Bo my też często mamy tak, że właśnie jak jesteśmy na tym haju, to jest super ekstra, teraz wyjdę, a właśnie ludzie mogą się na ciebie patrzeć. I okej, te zmiany będą się pojawiały. Tylko też no my, nie wiem, jakby ja zawsze o tym wspominam. Chyba po prostu w wyniku doświadczenia. Że, no bo wiesz, możesz powiedzieć do znajomych, okej, nie rozumiecie mnie, bye. Mam to gdzieś, nie? Do rodziny nie odzywasz się. Ale jak ja wracałam do domu, to ja wracałam do córek i do męża. Tak ciężko powiedzieć jest do dzieci, bye. Wiesz, przyzwyczajaj się, masz nową mamę.
Tak.
Nie, na przykład. Znaczy, no, nową jak nową, ale która inaczej trochę reaguje, która z czymś nowym przychodzi. Więc wtedy to jest takie komunikacja i prawda i szczerość. Oczywiście od razu też powiem, że może być tak, że druga strona może tego nie rozumieć. Też takie to może być. Na przykład partner, dla niego jest to nowe i jest zdziwiony i może się denerwować, wkurzać i buntować. Też takie może być, też może się takie pojawić. No wtedy rozmowa, jeszcze raz rozmowa. I wiesz, tak, i robienie też przestrzeni na to, na siebie też w tym nowym i na niego, albo na jego reakcję. Uczenie się tych reakcji nowych. Nie wiem, czy odpowiedziałam w pełni na twoje pytanie.
Tak. Ja myślę, że to jest też trochę tak, że my się w jakiś sposób, nie wiem, świadomy, pewnie też trochę podświadomy, boimy bycia w swojej, jakby rozpoznania też tej prawdy i wejścia w swoją moc, no bo wiemy, znowuż na jakimś pewnie podświadomym poziomie, z jaką zmianą też to się będzie wiązało. Tak. Ale jednocześnie bardzo jest mi bliskie to, co powiedziałaś, czyli że jest to poszerzanie. Ja też często mówię o tym właśnie poszerzaniu układu nerwowego do tego nowego, bo no w świecie takim rozwoju osobistego, bym powiedziała to właśnie często, mówię, wychodzenie z tej strefy komfortu. Tak. Ja tam byłam też na początku, kilka lat temu, ale nawet w biznesie, ja też o tym mówiłam, w biznesie, który kocham, który jest moją misją, to podejście doprowadziło mnie do wypalenia, bo już ciało nie dawało rady wychodzić cały czas z tej strefy komfortu. Więc to jest o tak naprawdę tym właśnie poszerzaniu, nie? Tak jak jest balonik po prostu, no to on się delikatnie poszerza i wtedy my mamy zasób do tego, żeby to wszystko jakby utrzymać, tak? Ten, nie wiem, czy w biznesie, tak jak jest dużo kobiet też w mojej społeczności, wyższy level, poziom odpowiedzialności, utrzymywania zespołu, ilości klientek, tak? Nawet, no, ty tak samo, tak? Pracujesz z innymi.
Tak.
Więc To nie jest tak, że wyjście ze strefy komfortu, jestem na początku swojej ścieżki i nagle rzucam się na głęboką wodę, tak. Robię to i to, tylko rzeczywiście wtedy jesteśmy w stanie, ja mam też poczucie, że to jest wtedy takie, to co powiedziałeś o tym osadzaniu, że jakby my poszerzamy, to się osadza i dzięki temu to może zostać,
tak.
Bo jak skaczemy, to często jakby też to się potrzebuje zbalansować, nie? Że to jest też czasem tak, że my później możemy wrócić do podobnego punktu, może delikatnie dalej, ale rzeczywiście ta stabilność taka. Ja też na jakimś etapie swojej ścieżki pracy z traumą usłyszałam takie zdanie, które na początku byłam nim bardzo, tak wiesz, powiedzmy rozczarowana, bo byłam w takim, że chciałabym szybko już, to mi nie pasuje, to jest niewygodne, to bym chciała, żeby już tego nie było, tego wiesz, dyskomfortu. No i wtedy usłyszałam takie zdanie, wolniej znaczy szybciej. I miałam takie... Z jednej strony było takie, taki oddech, ale to był też moment, w którym musiałam sobie troszkę pobyć z tym zdaniem, bo myślę, że też jest często tak, że my stawiamy sobie tą poprzeczkę dosyć wysoko, no i że w ogóle żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie chcemy szybko na już, na wczoraj wszystkich rozwiązań, tak jak powiedziałaś, nie z przedszkola przeskoczyć na studia. I jestem ciekawa, czy było też coś, co dla ciebie było takie może najbardziej wymagające, najtrudniejsze w tej ścieżce spotykania się z tymi historiami w swoim ciele?
Tak. Było trudne na początku, na samym początku. Uświadomienie sobie tego, że nikt mnie w pewnych momentach nie ochronił. To było bardzo trudne. Takie niezrozumienie. Że jeżeli ja tego doświadczałam jako dziecko, to dlaczego nikt nie zareagował? To było bardzo trudne. To było bardzo trudne, zwłaszcza jak już zostałam w ogóle mamą i wiesz, i mogłam, miałam swoje dzieci, to jak to jest możliwe? To było bardzo trudne. Tak. I oczywiście bardzo trudne było to, że to mnie tak, że widząc drugiego człowieka i reakcję na pewne rzeczy, to ta historia jest o mnie. To ta historia jest o mnie. Jak to? Jest o mnie. I jeszcze jak teraz, to jest bardzo już ciekawe, jak teraz jestem w tej, poznałam tą akupunkturę konstytucyjną tych stemów i bręczy i tam dowiaduję się, że każdy znak zodiaku w medycynie chińskiej ma swoje wyzwanie życiowe. I nagle okazuje się, że ja mam wyzwanie życiowe w domu w postaci mojej młodszej córki. I to było takie klik. Bo nagle zobaczyłam te wszystkie momenty takie, gdzie mnie po prostu krew zolowała i co się tam działo, że tak naprawdę to była historia o tym, jak ja nie potrafię korzystać ze swoich zasobów, jak ja nie potrafię z ich używać mądrze, albo jak ich nadużywam, albo jak mogłabym inaczej ich używać. I ona mi to wszystko pokazywała, więc nagle było dzięki Boże. Ciekawe jest to, że mój mąż też ma swoje wyzwanie życiowe w postaci starszej córki.
Okay.
Więc my mamy zajebiście w ogóle w tym domu. I to jest bardzo ciekawe. I to było takie, że jak ja, że ta reakcja tych drugich ludzi jest po prostu często historią jakiejś niezapiekowanej właśnie mojej rany, mojej krzywdy, mojego bólu. I temu przyglądanie się było takie ciekawe, że cała ta optyka wtedy się zmienia. Więc tu było po pierwsze takie wybaczenie tym opiekunom, rodzicom i w tej szkole. Przyjęcie tego, że takie to po prostu kiedyś mieli oni. Zobaczenie ich w szerszym takim spektrum. A druga rzecz to właśnie ci triggerujący mnie ludzie. To takie było dla mnie, że oni mówią jakąś historię moją. I to przez długi czas sobie z tym musiałam jakoś posiedzieć i sobie to układałam i rozpoznawałam to. Plus jeszcze, wiesz, ciekawe było w tym wszystkim to, że zrozumienie też tego, że na przykład moje ciało może nie być gotowe na pewne rzeczy. I ja ostatnio mówiłam też o ciele, które może nie być gotowe na sukces. Bo ja już to na przykład wiem osobiście, że ja przez wiele lat szłam w mojej pracy z poziomu ego, z poziomu bohatera i z poziomu tego, że ja chcę ludzi uzdrowić, ja chcę coś udowodnić sobie, im, że chciałabym zawsze, że każda osoba, która do mnie przychodzi, jest w 100% zadowolona, jest wyleczona, jest uzdrowiona. Ja im zawsze pomogłam, zawsze, nawet jeżeli nie tak bardzo dużo, to nawet jedno zdanie złote ode mnie wyciągnęli. Aż w pewnym momencie przyszedł taki moment, że ja się, przyszło takie zdanie, że ja się zwalniam z tej roli leczenia. Bo to tak jakbym odbierała komuś moc sprawczą. Ja tu nikogo nie leczę, ja tylko towarzyszę. Więc ten bohater, który się rozpuścił, spowodował, że nagle poszerzyło się to moje ciało, które może coś unieść. I to była niesamowita mądrość, bo ja zastanawiałam się przez lata, czemu ja do jasnej cholery tak się prokrastynuję? Czemu ja nie jestem w stanie czegoś zrobić? Dlaczego ja nie mogę wyjść z tym i z tamtym? Dlaczego ja od 5 lat pracuję i co roku przychodzą te same pomysły, których ja nie realizuję? Ale gdybym ja je zrobiła, to pytanie, czy ja bym w stanie była unieść to wszystko, co by przyszło? Czy by potem nie było tak, że małe jedno potknięcie spowodowałoby, że ja bym po prostu biła się, wiesz, w pierś, że beznadziejna jestem, że coś nie wyszło. A teraz jest tak, że jeżeli by nie wyszło, to pojawia się taka myśl, okej, to może trzeba coś zmienić. Może nie ta komunikacja, może, wiesz, nie taka grupa odbiorców, może nie, to nie ten moment. A kiedyś to byłoby moja wina, jestem beznadziejna, czyli znowu byłoby uderzanie się w siebie, wiesz. Więc to taka była mądrość. Gdzieś tam taka przyszła, taki głos z intuicji, że to jeszcze nie teraz, nie ten czas. I ty uszanuj ten sygnał z ciała, który mówi jeszcze nie teraz. A my bardzo często no nie słuchamy tego. Więc na przykład to dla mnie było takie bardzo duże, kiedy do mnie przyszła taka myśl, że twoje ciało jeszcze nie jest, Helena, gotowe na sukces. Nazwijmy to tak, nie? Na to, że tu się ta strefa komfortu poszerzy i będziesz ty mogła przyjąć więcej, bardziej, wyjść bardziej do świata. No bo tam cały czas była taka mała Helenka, która potrzebowała uznania. A jeżeli to uznanie się nie pojawiało, no to Helenka, no tak, jesteś beznadziejna. No nie wyszło, no klient był niezadowolony. Co skutkowało często, wiesz, jakąś gorączką.
Tak.
Nie, tam w ogóle moją chorobami, tam różnymi rzeczami. A teraz jest tak, że no tego w ogóle nie ma. Nie ma takiej myśli. Więc ja nawet ostatnio sobie miałam taką klientkę, która przyszła i powiedziała, no powiedziałaś, że za pierwszym, że ty będziesz pracowała z moim potencjałem i że jest taka wibracja we mnie, że jest coś takiego, że moje ciało wie i że ty przywracasz tą wibrację, to poczucie. No ja taka wyszłam pełna, wiesz, zadowolenia, taka przekonana, że teraz będzie dobrze. Ja zrobiłam warsztat, ogłosiłam to i dupa. I się nikt nie zabiza. I co? Miało być
tak pięknie.
Tak, miała być ta wibracja, miało być to połączenie. No i tak zaczynamy gadać. Okej, tam coś z nią pracuje, z tym ciałem, rozmawiamy. Ja zadaję pytanie, a powiedz mi, po co chciałaś to zrobić? Także jaki był tam cel tego, żebyś to zrobiła? Ona mówi, bo ja chciałam uzdrowić wszystkich. Wiesz, ja chciałam po prostu pomóc wszystkim. I ja wiem, że to jest super i że to wszystkim pomoże. I tam, wiesz, i okazało się, że po prostu, ile masz lat? No, i tam, wiesz, rozmowa i dochodzi, no, 15. Nie, to już dorosła kobieta, tak. Nie? 15. Ja mówię, okej. I nagle zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, okej, dobra, no to już skumałam, o co ci chodzi, nie? Że dlaczego to się nie udało, co to miało mi pokazać, z jakiego ja poziomu wychodziłam. Bo ja myślę, że są takie ciała, które nie były gotowe na sukces, które nie były w stanie unieść tego, co się pojawiało. I mimo tego, że ich gdzieś głowa, ich ciało krzyczało nie, to gdzieś były kierowane. No i później kończyły, jak kończyły, nie? Jest dużo takich osób w świecie show biznesu, które nie były gotowe, ale były zewnątrz sterowane i pomimo tego, że nie chciały, to musiały, nie? Szły za czymś, bo ktoś im odgórnie kazał. I nie były gotowe na to, co przyniesie im jakiś tam sukces mniejszy bądź większy. I spotykał się w tym sukcesie ze swoimi trudnościami, demonami, traumami, niezopiekowanymi przestrzeniami.
Które też tak naprawdę intensyfikują się wraz z tym, kiedy ten sukces przychodzi, nie? Bo to jest, ja też często przytaczam taki przykład, kiedyś mi się wydawało, że jak będę miała więcej pieniędzy, to lęk przed tym, że jest ich za mało, zniknie.
Tak, nie? Jasne.
A tu tak zwana dupa, znowuż, nie? Przyszło więcej, a ja po prostu... Boże, a co jak je stracę, nie? I teraz jakby, czyli ten lęk, on się zintensyfikował wraz z większym sukcesem finansowym też. I ja wtedy miałam takie zatrzymanie i miałam okej. Czyli ten cytat o tym, że żeby, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale parafrazując, że no, dobrze jest, żeby każdy doświadczył tego sukcesu, sławy, żeby zobaczył, że to w ogóle nie o to chodzi.
Tak.
I ja miałam taki moment, że wcześniej, dopóki tego nie doświadczyłam, dbałam o to, żeby wszystko, co robię, było z tej właściwej intencji, z serca, ale później, dopiero jak to się wydarzyło, to miałam takie zatrzymanie kilka lat temu. Miałam, Okej, okay, dobra. To teraz się zatrzymajmy, teraz to obejrzyjmy. Mm-hmm. Bo skoro ja tego doświadczyłam, bo to jest trochę inaczej, jak ktoś nam mówi o tym, nie? Szczególnie, szczególnie no, teraz jednak no, social media są dużą częścią naszego życia.
Tak.
Naszej pracy też i oczywiście każdy sobie z nich korzysta, tak jak korzysta i one mogą być naprawdę bardzo wspierające i dawać też, szerzyć dużo dobra. No ale jednak jest gdzieś ten taki element porównywania się, nie? Ta osoba jest tutaj, ta podróżuje tu, ta ma taki sukces, to. I ja na swojej ścieżce jakiś czas temu też trafiłam na jedną z nauczycielek, od których też się uczę właśnie pracy z układem nerwowym, która przez chyba 20 lat była terapeutką, pracowała z traumą, a później zaczęła łączyć właśnie tą wiedzę, doświadczenie też z biznesem i poszerzaniem układu nerwowego. I ja za każdym razem, jak też jej słucham jej treści i się od niej uczę, to jest dla mnie znowuż taki powrót do ciała, do tego, co powiedziałaś, że to każdy z nas ma swoje tempo. Mhm. I też wiele razy, kiedy ja na swojej ścieżce nie doświadczałam tego, co wydawało mi się, że chcę, że będzie dla mnie dobre, to mimo tego, że na początku wiązało się to z jakimś rozczarowaniem, z tą małą Kamilką, która typtała nogami i mówi, ale jak to? Przecież ja teraz tego chciałam, nie? I znowuż pytanie, ile masz lat? No to tak naprawdę przychodziło z ogromnym prezentem. Z ogromnym. Mm-hmm. Jak teraz sobie spojrzę wstecz, oczywiście jak jesteśmy w trakcie, to czasem ciężko jest to zobaczyć, ale jak już mamy też to doświadczenie, to tak czuję, że łatwiej jest, bo mamy te dowody na to, że okej, to się nie wydarzyło. No już wiele razy było tak, że się nie wydarzyło to, co bym chciała i za każdym razem to przychodziło finalnie z czymś dobrym, albo z jakąś lekcją, albo z tym, żeby się zatrzymać, sprawdzić swoją intencję. I myślę, że to jest na maksa ważne jakby w tych czasach, kiedy po prostu jednak jesteśmy gdzieś napędzani tym, żeby było więcej.
Tak.
Żeby sprawdzić to ze swoim ciałem, że to wolniej może znaczyć szybciej, tak naprawdę, ale nie jesteśmy w stanie tego wpisać w kalendarz, datę i do tego momentu ma się wydarzyć to czy to. No bo wtedy właśnie operujemy bardziej z poziomu głowy, a nie z poziomu ciała, nie? I też bym chciała tak nawiązać do takiego może miejsca, w którym też może być wiele osób, i to znowuż też trochę ze swojego doświadczenia, kiedy będąc w pierwszych latach swojej ścieżki rozwojowej, ja bardzo wiele rzeczy rozumiałam. Ja wiedziałam, że trzeba wybaczyć, nawet, wiesz, radykalne wybaczanie i tak dalej. I wybaczałam i rozumiałam, że to nie jest o mnie, że to jest o kimś, ale to sprawiło, że tak naprawdę ja nie spotkałam się z tym, co było żywe we mnie w ciele, w tych emocjach. I często jest tak, że wydaje nam się, ja uwielbiam taki zwrot, ja już to przepracowałam.
Tak?
Ja już wykreśliłam dawno ze swojego słownika. No bo tak naprawdę to ciało mi pokaże z biegiem czasu też, czy tam coś jeszcze jest do ukochania, ukojenia. I też jestem ciekawa właśnie, czy jak pracujesz z innymi, jakie jest twoje doświadczenie balansowania tych dwóch obszarów, że z jednej strony jest to wybaczenie, to, że my rozumiemy, że to nie jest o mnie, że to jest ten trigger, który gdzieś przychodzi, to jest moja historia tak naprawdę, którą możemy projektować na kogoś innego i jednocześnie bycie w takim zrozumieniu miłości, a z drugiej strony, hej, ale co jest żywe? Może ja tak naprawdę to jestem wkurwiona, rozczarowana, jest mi smutno i tam w ogóle, wiesz, lawina.
Tak, bo to jest, wiesz co, to wtedy jest takie teoretyzowanie. Czyli to jest przeczytanie książek i próba znowu ogarnięcia tego umysłem. Czyli ja się nauczę wybaczać. Ja się nauczę, zamiast poczuję, co to jest. Bo wiesz, po pierwsze, to jest też tak, że ja się nauczę, zrozumiałam, że ktoś mnie skrzywdził, bo przeczytam jakąś mądrą książkę i usłyszałam kogoś i ktoś mnie skrzywdził. Dobrze, czy ja już teraz wiem, że ktoś mnie skrzywdził. Okej, no to teraz co trzeba zrobić? Dobra, trzeba zrobić takie i takie kroki. Tylko, że jeżeli my nie czujemy swojego ciała i pracujemy na przykład tylko głową, tak? Więc kiedy my nie poczujemy tego prawdziwie, nie skontaktujemy się z tym naszym czuciem, tylko cały czas będziemy to robić w formie samej tylko i wyłącznie teorii, albo tylko i wyłącznie nazywaniem tego z poziomu naszego umysłu. Mam tu na myśli taki bardzo logiczny, czyli nie mówimy o podświadomości, tylko tak po prostu, że okej, racjonalizowanie, takie śmakie to jest, tylko z poziomu tego rozumu, tak to powiem, a nie będziemy pozwalać sobie, wiesz, przestrzeń na to, żeby ona to czuła, no to się nie zadzieje. To wcale to takie nie będzie, to nie pójdzie, to nie będzie w ogóle synergii, bo to musi być jedno z drugim. To musi być usłyszane, poczute, osadzone, nie wiem, gdzieś przerobione i te wolniej znaczy szybciej, bo bezpieczniej, wolniej znaczy szybciej, bo w moim tempie, wolniej znaczy szybciej, bo integrująco, Kiedy nie ma wolniej, tylko jest szybko, to tam się nic nie dzieje. Tam nie może się zintegrować, tam nie może się być, to nie może to być rozpoznane, to nie może, wiesz, opaść do naszego ciała, do naszego ciężaru. To w ogóle wtedy też nie nabiera swojego ciężaru właściwego. A potrzebny jest ciężar, potrzebne jest poczucie tego, wiesz, jaki to ma ciężar, żeby to w nas się osadziło. I faktycznie jest tak, że słuchaj, ja mam też psychologów u siebie i z psychologami pracuję. I uwielbiam tych ludzi. I to, że oni są tacy otwarci na to, żeby pracować. Mam wielu psychologów, psychoterapeutów, którzy, no oni tam, kurczę, na głowę i na terapię, no wszystko już przerobili. No już wszystko zrozumieli. Ale czy poczuli? Już nie do końca. Oni są mistrzami teoretyzowania, są mistrzami teorii, mistrzami założeń. To tak jak trochę idziesz do lekarza i lekarz widzi chorobę, nie pacjenta, i mówi, okej, to przy tej chorobie trzeba wdrożyć taki system, taką strategię i tak to musi być zrobione. Czyli wypisujemy taką i taką receptę na taki i taki lek i tak dalej, i tak dalej. Ale nie widzi, że za tym człowiekiem i za jego chorobą stoi zupełnie inna konstytucja, nie wiem, uwarunkowania, przyzwyczajenia, nie wiem, siła ciała taka, nie inna, nie? Więc w tym momencie taka osoba musi mieć zupełnie już inaczej to zrobione. I no, ta teoria czasami zawodzi i potrzebne jest znowu to skontaktowanie z ciałem, żeby to poczuć, żeby to przerobić, wiesz, zupełnie z innego poziomu. I tak, spotykam takich klientów, bardzo wielu, którzy to tak już mówią, albo często mówią, no ja już bardzo długo pracuję, już jestem tym zmęczona. Ja się pytam, ile? No już z rok albo z półtora roku z tym pracuję. Ja mówię, wiesz, ja pracuję 17 i końca nie widzę. Albo jest tak, że przyjmuję to, że to po prostu no, tak jest w naszym życiu. Że te okoliczności wokół mnie się zmieniają. Ja często posługuję się tym przykładem bycia mamą, bo to jest takie bardzo mnie konfrontujące z wieloma rzeczami. Czyli, że moje dzieci kiedyś miały tyle lat, potem mają tyle lat, one przynoszą coś ze swojego mikroświata do naszego mikrosystemu i mimo tego, że ja mogłam coś już przerobić, gdzieś tam się coś zadziało, to jednak przechodzę z nimi ich, wiesz, dorastanie, ich na bycie nastolatkami i jeszcze każda z nich jest inna, więc spotyka mnie z czymś innym. Mój mąż też się nieustająco zmienia, więc tam cały czas jest chaos na zewnątrz, mniejszy, większy, więc są małe chaosiki w dużych chaosach i teraz mój gdzieś tam core jest w pewien sposób stały, czyli to, że ja mam to ciało, że się w nim osadza, ale tu też się cały czas, wiesz, też dynamika jakaś dzieje i zmienia. Więc założenie też takie powinno być, że my będziemy z pewnymi rzeczami pracować może i do końca życia. Tylko to nie będzie taka praca, jak my mieliśmy na początku. Czyli to nie będzie, wiesz, przerzucanie wielkich głazów. Tylko jeżeli my będziemy uczciwie ze sobą pracować i będziemy uczciwie poddawać pewne rzeczy teoretyczne przeżywaniu, a nie tylko, wiesz, nazywaniu tego z poziomu książkowego i wyuczeniu się teorii, tylko też naprawdę doświadczaniu tego, to później jest tak, że okej, łapiemy się, okej, znam to, ja to kojarzę, wiem skąd to jest. No dobra, to dzisiaj będę miała taki dzień, że to stare i zdechłe mnie zabierze znowu do tego Hadesu i pójdę sobie w te przestrzenie trudne i zobaczę, gdzie mnie znowu to woła, nie? Jakie echo tam do mnie przychodzi znowu tego doświadczenia. I może być tak, że mogę mieć mniejsze zasoby na dany dzień, na dany moment, bo dane moje tempo jest akurat takie, a nie inne, ale jest okoliczność zewnętrznego huraganu, który powoduje, że jest trochę mniejsza odporność, mniejsza przestrzeń na coś. I pozwolę się na chwilę tam zabrać, żeby to znowu zobaczyć, może znowu coś utulić, ale wiem, gdzie mogę wrócić, nie? Bo bardzo często jest tak, że ci ludzie, którzy są cały czas w tej traumie, w tym trudzie, oni uważają, że nie ma powrotu, że nie ma miejsca bezpiecznego, nie ma bazy. I kiedy raz jej doświadczą, nie? I to się zadzieje właśnie powoli. Nie od razu na głęboką wodę wrzuceni, to co mówiłam na początku, nie ta retraumatyzacja, tylko to się dzieje powoli, to wiedzą, okej, mogę zrobić krok dalej, ale wiem, gdzie mogę wrócić. To co ty powiedziałaś, mogę wejść do góry, ale wiem, gdzie jest bezpieczne. Tak. Wiem, gdzie jest osadzenie, wiem, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa, wiem, gdzie jest moje ciało, wiem, jaki jest jego ciężar. Więc mogę iść znowu wyżej i wiem, gdzie mogę wrócić. Wiem, gdzie może mnie zabrać, jeszcze niżej, wiem, gdzie mogę się wspiąć. Więc to jest takie dla mnie nieustająca dynamika, która się w życiu pojawia. No bo wiesz, no bez róg daje poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, że daje. Ale co powoduje, że wzrastamy? Co powoduje, że idziemy góra, dół? Co powoduje dynamikę? No ruch. Tylko ruch. No bez ruch tego nam nie da. Bez ruch da jedno, Właśnie to jest, właśnie pamiętasz, przed chwilą chyba na tak o tym mówiłaś, że te radykalne wybaczanie, tak. Ale moim zdaniem gdzieś to tam się działo z poziomu takiego bezpiecznego, nie? Takiego bez ruchu. Tak. Teoretyzowania. Dopiero praktyka daje nam ruch i działanie, nie? Teoria daje bezruch, moim zdaniem, gdzieś tam. W ciele na pewno.
No to jest też troszkę o tym, to co powiedziałaś, nie? Że to tak jakby to miało mieć swoją metę, nie? Taki punkt tak. końcowy, nie? Że to ja to szybko teraz przerobię, żeby mieć już to za sobą, nie? Żeby, dobra, to trudne się wydarzyło, to posprzątajmy po tym i już nie wracajmy do tego, nie? A to jest o tym, co powiedziałaś, nie? Że a co, jeśli to będzie trwało całe życie, ale nie z tego poziomu ofiary, że o Boże, teraz będzie trwało całe życie, tylko mam zasoby, obejmuję to i nawiązuję ten kontakt, to zaufanie, to bezpieczeństwo.
No tak, będę spotykała innych, prawda? Tak. I doświadczała całe życie. To jest o doświadczeniu przez całe życie i kontaktowaniu się z drugim. Tak. Bo tak jakbyśmy chcieli sobie już odebrać to kontaktowanie się z drugim. Jakbyśmy chcieli sobie odebrać możliwość spotkania, oczywiście możemy mówić o manifestacji, o tym, że będę spotykała tylko takich ludzi, którzy będą mi mili, przychylni.
No. Let's be real.
Dokładnie, kurde. Dorośnijmy, tak?
Dokładnie.
Dorośnijmy.
No tak.
Że może być różnie.
Tak.
I to może nas kontaktować z różnym, no znowu. Po prostu. I jakby ja już sobie to za... I to nie jest tak, o matko, właśnie jak ty mówiłaś, nie, Jezus, ja pierdzielę, zostawiam to w pizdu. Ale to się wtedy dzieje, kiedy są ludzie zmęczeni? Kiedy robią coś ponad. Kiedy robią za dużo naraz. Ale też kiedy mają bardzo dużo. I chcieliby wszystko naraz dotknąć, wszystkiego naraz spróbować. To są tacy ludzie, którzy... Ja znam takich ludzi, no ja tutaj przychodzę do wszystkich u pani w tym centrum, u tego byłam, u tamtego, tak sobie skaczę, próbuję wszystkiego. Pobądź może takim trochę sobie jednym i zobacz, jak ci z tym przez jakiś czas. Może być tak, że nagle zostaniesz bez ruchu w tym, ale ten bezruch też po coś jest potrzebny, żeby zintegrować wszystko, co było w ruchu poprzednim, poprzedzającym. Trzy sesje do tyłu, dwie sesje do tyłu. Pozwól sobie na chwilę bez ruchu, bo bezruch jest zewnętrzny, ale wewnętrzny jest cały czas ruch, nie? Więc pozwól sobie, żeby tam się w tym polu morficznym przestawiło, dlatego na przykład u mnie terapia jest raz na 3 tygodnie, a nie co tydzień. Kiedyś tak robiłam, ale tu z innego poziomu wychodziłam. Pozwól sobie na takie zimowanie przez chwilę, na tą siestę w ciągu dnia. Nie pozwól sobie. I za chwilę znowu pójdziesz, znowu rozkwitniesz, znowu przyjdzie wiosna. Pozwól sobie na chwilę zimy. To też jest takie ważne i potrzebne, żebyśmy o tym pamiętali. Się rozgadałam.
Dobrze, pięknie. Ja po prostu listę tematów na kolejne spotkanie. To może jak tutaj jesteśmy tylko chwilkę właśnie o tej cykliczności, bo jasne. Też troszkę poruszyłaś to przed tym, jak tutaj oficjalnie zaczęłyśmy nagrywać i też zapytałaś mnie, nie, jak ja się mam z pogodą w Polsce, kiedy podjęłam decyzję o tym, że zostaję w Polsce. I ja jednak przez ostatnie lata gdzieś tam cały czas te podróże były w kierunku tropików, takich miejsc gorących. No i ja też właśnie szukałam cały czas też takich doświadczeń i ja samą siebie zaskoczyłam z tym, że dobrze mi, że ta cykliczność, nie? Że to ciało pod tą kołderką, że czułam takie zwolnienie, czułam, że są te właśnie różne inne. I z jednej strony to się może wydawać totalnie oczywiste, no jak to, no przecież no tak, mamy pory roku, jest cykliczność, nie? Ale jednak, czy my sobie na nią tak naprawdę pozwalamy? Więc jaka też jest jej rola w ogóle w całym takim naszym procesie gojenia?
Zimowanie, cykliczność, yin-yang. To jest ciągle o równowadze. Równowaga przyjmowania, brania. Nawet witalność jest równowaga. Jak mamy witalność w naszym życiu, to witalność jest o tym, że potrafię brać, to znaczy potrafię wychodzić do życia i się cieszyć, i radować, ale też potrafię, wiesz, zatrzymać się i brać to do siebie. Więc to jest cały czas o równowadze. I ja uważam, że cykliczność też jest o równowadze, o tym, że my potrafimy znaleźć tą równowagę w naszym życiu. Bo wiesz, jak jesteśmy młodzi, to jest o wszystkim. Cykliczność w tym etapach naszego życia, cykliczność w naszym cyklu. To są małe cykle w dużych cyklach. Mamy dzień, mamy tydzień, mamy miesiąc, mamy rok, mamy całe życie, które też jest o cykliczność oparte. I ona jest niezbędna i potrzebna, więc kiedy my nie potrafimy docenić tej cykliczności, nas to bardzo szybko wypala. No i kurczę, no menopauzy przedwczesne u kobiet, to jest takie typowe, które ja spotykam w swoim życiu. Brak kontaktu z kobiecością. Nie wiem, partnerzy, którzy mnie zostawiają, bo ciągle jestem w męskim, nie? Kultura zapierdolu i zmęczenia. Projekt za projektem. Nieumiejętność cieszenia się z tego, co mam. Bo znowu jestem w kolejnym projekcie, w kolejnym dokonaniu, w kolejnym. bardzo jest wiele aspektów, które się przykładają na nasze życie. W tym braku cykliczności na przykład u kobiet. Mm. Szczególnie, bo my w takim jesteśmy, a nie innym, jakimś takim uwarunkowaniu w tej energii męskiej. I my też z tej energii męskiej nie potrafimy fajnie korzystać. Mm. Nieumiejętnie z niej korzystamy. Bo energia męska nam jest potrzebna. To jest penetracja, działanie, ruch. Tak. Drążenie, tak jak plemnik, który działa, drąży i penetruje. No i my też powinnyśmy być czasami, potrzebujemy być dla tej równowagi, no ale też mamy te yin, przyjmowanie. No i potem spotykam, sama zresztą tego doświadczyłam, mając 2 lata temu po prostu menopauzę przedwczesną i jej początki. I zatrzymałam się tak w tym i tak myślę, zajebiście, ciekawo, o czym jest ta historia? 28, co 28 dni, zawsze super, ekstra, teraz nagle co 12? Ja miałam co 14 dni miesiączkę. Mm. Co 14 dni menstruacji. I potem, zajebiście. I zaczęłam tak temu się przyglądać i wyszło tam po prostu yang, bycie. I się okazało, że ta yang to też była taka strategia przetrwania moja kiedyś, kiedy przyszło, dlaczego zamroziłam kobiecość, co ja zobaczyłam w tej kobiecości, czego nie chciałam uznać, z czym ona mnie skonfrontowała. I tak to sobie obserwuję u klientek swoich, które przychodzą i się potem właśnie okazuje, że nieszanowanie cykliczności to tak naprawdę jakby nieszanowanie siebie, natury, no życia, po prostu życia, z którym my jesteśmy na tym świecie. No i też takie niepełne wtedy przyjmowanie, albo też takie niepełne korzystanie z tego życia. Wiesz, to jest też takie marnowanie swoich zasobów. To jest takie szybkie wypalanie się właśnie w pracy, w życiu prywatnym, w relacjach, kiedy my musimy ciągle być wszędzie, na przykład obecni. To jest to FOMO, które jest teraz te wszechobecne, że po prostu my ciągle jesteśmy na przykład w social mediach i wszystko musimy rejestrować, bo uważamy, że jeżeli gdzieś nas nie będzie, to nie będziemy żyć i czegoś nie doświadczymy. Coś nam ucieknie między, wiesz, palcami, bo my też przyzwyczajamy się do dopaminy i do tego, że ciągle musi być dużo i bardzo dużo. Bo inaczej wtedy nasze życie nie będzie miało sensu. W ogóle uważamy, my w ogóle w bezruchu, takim na przykład, który jest potrzebny, widzimy słabość, widzimy, jakby w ogóle go nie doceniamy, no tak powiem jednym słowem. Uważamy, że jest zbędne, niepotrzebne, niepozwalające nam korzystać w pełni, bo my uważamy, że, wiesz, to jest zwrot taki, że my musimy wycisnąć z życia za każdym razem po prostu, wiesz, sok, tak. Nie lemoniadę, po prostu cytrynę. Musimy je wyciskać jak cytrynę to życie. I my uważamy, że wyciskamy jak cytrynę tylko wtedy, kiedy działamy, w aktywności. No bo jak nie jesteś aktywna, no to nie wyciskasz, nie? A czy kiedykolwiek potrafiliśmy się cieszyć tym, co z tej cytryny, kurde, wyciśniemy? Nie. Często jest tak, że nie. Nie, i ciągle jest tak do przodu, do przodu, do przodu. No więc ja chciałam tylko powiedzieć i zaapelować może do firm o to, żeby budżety na koniec roku nie były realizowane. Bo zobacz, zima mówi o tym, że zatrzymujemy się. Mm. A kiedy się wszystkie budżety dopina? Kiedy się cały rok zamyka? No zimą. Mm. Wtedy, kiedy powinniśmy sobie wyhamować. I ja, słuchaj, tak od 3 lat, też myślę, że to ciało powiedziało, jesteś gotowa na wielkie, kiedy od 3 lat zimą ja się wycofuję. Ja mam tak, że zimą jest mniej w social mediach, mniej wychodzę z takimi, wiesz, dużymi projektami. Ten listopad, grudzień, październik, już połowa października. Bardziej skupiam się do wewnątrz. Też w ogóle jak jeżdżę na warsztaty takie dla kobiet, to słuchaj, to co proponuję na tych warsztatach nawet z ruchu jest uzależnione od pór roku. Czyli zimą jest więcej do środeczka, więcej w spowolnieniu, więcej w zatrzymaniu, kiedy na zewnątrz jest szaro-buro i ponuro i ciemno, to teraz nie będziemy przecież tej energii marnować, kiedy powinniśmy ją skupiać do środeczka, wiesz, ją po prostu sobie skupiać do środka, osadzać, więc te warsztaty moje są różne, przeróżne i formy proponowanych ćwiczeń też są różne. Przecież nie będziemy, wiesz, zimą przy minus 30 cisnąć witalności i żeby jak najwięcej tam ognia było, tylko raczej, wiesz, kumulujemy do środka tą energię, nie? Żeby tutaj się po prostu, żeby była przestrzeń. No to tak jak drzewo i przyroda, no wiesz, zasypia na chwilę i ona zewnętrznie śpi, ale wewnątrz tam wszystko krąży, żeby wiosną wystartowało to, wiesz, jak torpeda, nie? Tam soki się są zbierane. Czy my zimą zbieramy soki? Czy my, kiedy mamy menstruację, dajemy sobie możliwość odpoczywania? Ja teraz staram się, kiedy mój cykl mi wrócił, jest to 28 dni, staram się robić tak, żeby w dzień miesiączki, coraz częściej to wprowadzam, mieć wolne. Mhm. Żeby nie pracować, żeby nie przyjmować pacjentów. Tak. Wiesz, bo ja jakoś zapomniałam się jakiś czas temu i na 2 dni przed menstruacją poszłam na basen, czy na dzień, i tam napiżdżelałam 40 minut na tym basenie. Nawroty robiłam, uczyłam się robić, wiesz, nawroty. Kurde, po 40 minutach wyszłam taka skołowana. I potem to była jedna z najgorszych moich menstruacji. Mm. Jezus Maria, ja nie miałam w ogóle siły na nic. Nawet 4. dnia. Mm. Po prostu ja byłam flakiem. Ja byłam tak zmęczona, szara i w ogóle, wiesz, i to było widać, że jest takie zmęczenie, jakby ktoś, jakiś walec mnie przejechał. Więc czy my sobie też pozwalamy na to, żeby odpocząć w cykliczności naszej? Myślę, że nie. I potem tego z niczym, jakby wiesz, nie tak. Widzimy tego, nie?
No bo wymagamy też od siebie, żeby być na tym haju takim po prostu tak samo jak są mężczyźni, no bo oni mają jednak inną, inne zasoby. A my jednak, no, cały nasz cykl i jak też zaczęłam sobie sama planować swoją pracę, tak? Że właśnie jak mam tą miesiączkę, to że jest mnie mniej, że jest więcej przestrzeni w ogóle w moim kalendarzu, że mogę sobie odpocząć, a kiedyś to po prostu jeszcze było w tym momencie cyklu, w którym jestem najbardziej do ludzi, no to sobie planowałam na przykład tam, wiesz, coś na za 2 tygodnie,
tak.
A później za 2 tygodnie też mam zupełnie innej energii, bo po prostu byłam tylko ze sobą pod kocykiem i w ogóle, wiesz, i to daje duże takiego znowuż zrozumienia, zaufania do siebie, do swojego ciała.
Tak. Takiego szacunku, zaopiekowania się sobą, wiesz, takiej czułości do siebie dużo. Bo myślę, że my też, brakuje nam tej czułości. Takiego, wiesz, my dużo mówimy też o energii kobiecej i też dużo się mówi o tej seksualności. Bo seksualność to jest tak naprawdę przyjemność. Bo wiadomo, wszyscy seksualność łączą z aktem seksualnym, ale seksualność to jest po prostu czerpanie przyjemności z tego, jak, wiesz, wychodzimy do ludzi, jak się przytulamy, że obficie się przytulamy, jak jemy. To jest też seksualność. Przyjemność z każdej czynności, którą wykonujemy w życiu. Ale też, gdzie tam jest czułość na przykład, nie? Takie dawanie sobie fory, odpuszczanie sobie. Kurczę, mało kto sobie odpuszcza. Jak ja pytam, nie ma tego. Nie ma takiego, okej, to ja sobie dzisiaj odpuszczę. Bo za chwilę jest tutaj, wiesz, wewnętrzny krytyk, nie? Który się pojawia. Który często jest głosem za dzieciaka słyszanym. To już jest inna też historia. Ale zazwyczaj jak pytam, kto to mówi, no ja. A ten ja to kto? Za mnie oczy i usłysz, kto to mówi, to ja. Ej, to moja babcia mówiła. Mówię, no, dzień dobry. Więc to chyba nie ty, ona. No właśnie, chyba nie ja.
I tak się zaczyna rozpakowywanie.
Tak.
No dobrze, to tak zostawiając osoby, które będą nas słuchały, z jakąś taką jedną, nie wiem, praktyką, albo czymś, co w każdego dnia będą mogły sobie wprowadzić, żeby jednak to zaufanie do ciała zacząć odbudowywać.
Co czuję? Było? Co czuję? Co czuję? Co teraz czuję? To. Kiedy na przykład się stresujemy, co ja teraz czuję? Gdzie mnie to zabiera? Gdzie mnie to czucie zabiera? Co mi to przypomina? Okej. Okay. Wiesz, bo jest często tak, że wiesz, nagle gdzieś idziemy, coś mamy zrobić, tu nam więźnie w gardle, wiesz, głos, nie możemy czegoś wydobyć. Zamknij oczy i oddech. To jest bardzo ważne, dlatego że ktoś powiedział, że ciało jest tu i teraz. Nie zawsze. Myślę, że nasze myśli mogą być w San Diego, nasze ciało może być w Cimiu Dolnym w latach 80. To, co jest tu i teraz, to nasz oddech. Wdech, wydech. On zawsze jest tu. Tu i teraz. Więc skup się na oddechu, nawet jeżeli twoje ciało zaczyna uciekać nie wiadomo gdzie. Skup się na oddechu, na tu i teraz. Jak już się skontaktujesz z tym oddechem, wdech, wydech, kilka razy. Głęboki wdech, nawet nie głęboki, po prostu nos, usta. Za chwilę co czuję? Okej, co czuję? Nazwij sobie to. Jesteś bezpieczna, jesteś tu i teraz, tu i teraz. I też nazywanie tych emocji, żeby trochę to sobie tak, wiesz, normalizować, żeby trochę to osadzać, żeby trochę to robić bezpiecznym, takim znanym. I okej, teraz czuję to. Też nie zastanawiaj się, nie nazywaj od razu, nie interpretuj. Bo my też mamy taką, wiesz, zdolność. Na moich warsztatach na przykład się nie rozmawia w trakcie pracy z ciałem. 2 godziny w ciszy. Staram się. Bo od razu jest... Czasami mówię, dobrze, to usiądźcie i powiedzcie, jak wam było prowadzić, jak było prowadzonym. Ale my często wchodzimy w nadinterpretację tego, co czujemy. Od razu, wiesz, po warsztatach telefon do psiapsi. Słuchaj, no nie?
Tak.
Po prostu pozwól sobie na chwilę takiej szczerości i za wyciszenie po byciu z tym, co się pojawiło, bez nazywania tego. Bez od razu wielkich konstruktów w głowie. Po prostu poczuj i rozpłyń się w tym czuciu na chwilę, wiedząc, że jednak jesteś bezpiecznym tu i teraz. Więc oddech. Cały czas, żeby ten oddech był. I to na chwilę. Też nie, żeby nie teraz nie siedzieć godzinę.
Tak.
Tylko na chwilkę, nie? I z czasem może być to nawet godzina. Ale na początku jak tak na chwilkę. żeby to się stało takim nawykiem bezpiecznym i nie zabierającym nas w takie, wiesz, bez jeżeli nie mamy zasobów na to, tak. W takie dalekie gdzieś. To taką bym podała radę.
Cudownie. Gdzie, kochane osoby, które tutaj słuchając ciebie, chciałbym się dowiedzieć więcej o twojej twórczości, działalności, gdzie możemy je odesłać, gdzie je zaprosisz?
Dobrze, już podaję adres.
Konkretny adres, miasto, kod pocztowy.
Tak, kiedyś powiedziałam, że przyjmuję przez przypadek tam w jakimś wywiadzie, powiedziałam, że po prostu jak się do ciebie dostać, tam nie ma w ogóle miejsc, widziałam brak miejsc, już Booksy nie przyjmuje, powiedziałam, lubię, no wiesz, tam Podwawelska po prostu, jak to kiedyś tam było w Misiu, że ktoś przyniósł i zaczęły się po prostu do mnie maile, że ktoś kiełbasy ma, że ktoś ma masarnię, przywiezie mi tą kiełbasę i czy się może dostać po prostu do mnie, wiesz, poza kolejką z tą kiełbasą, więc żadnej kiełbasy nie, ale od razu już wracając tutaj, tu i teraz. Esencja Ruchu to jest na Instagramie, Facebooku. Ja teraz, jest stara strona moja internetowa, Esencja Ruchu, tworzy się nowa, mam nadzieję, bo ja po prostu też to jest dla mnie ciekawa prokrastynacja, ale nowa strona. No i co? No i masuję i spotykam się z ludźmi w gabinecie u siebie w domu. Warsztaty, teraz jakiś kurs robię swój online. O,
piękną ma nazwę.
Tak? Ciało świadomość. Tak, dziękuję ci. Ciało świadomość, czyli jak kontaktować się z ciałem, czyli takie ABC, pierwsze kroki w kontakcie z ciałem. I ten kurs rusza, to mój pierwszy kurs online, warsztat online, tak naprawdę warsztat, rusza 9 maja sobie. Jestem taka szczęśliwa, że też mężczyźni się do tego warsztatu zapisują. To jest takie piękne, wow. Piękne to jest i bardzo im kibicuję i gratuluję tej decyzji, odwagi. W tym, że chcą być tam wśród większości jednak kobiet. Więc to jest to. I szykuję taki, słuchaj, szykuję piękną rzecz, bo szykuję, jest teraz satsang ciała, w ogóle wyjazd od czwartku do niedzieli dla kobiet na razie. Ciekawe jest to, że prawie żadna kobieta nie przeczyta programu. I jak ostatnio wysłałam maila, że tam będziemy w ciszy i bez telefonów, to było i co? Jak to?
Ja się zapisałam.
Tak, a ja to nie czytałeś? Nie? Po prostu zaufałam, że warsztat robisz, to jadę. Ja mówię, kurna, kiedy już, wiesz, bez telefonu, w ciszy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale będę chciała robić na jesieni taki warsztat dla kobiet i mężczyzn i w takiej dużej grupie właśnie też w ciszy, bo w ciszy jest łatwiej. Myślę. Chociaż na początku może być trudniej, ale to będzie wolniej. Wolniej znaczy szybciej, nie? Więc taki na jesieni organizuję dla takich, będę chciała 60 osób dla kobiet i mężczyzn. Nie par po prostu. Jak pary chcą, to mogą być pary. Jak nie pary, to nie pary. Też taki satsang ciała, czyli spotkanie z prawdą ciała. Co to ciało mówi, co ciało komunikuje przez różne tam zajęcia takie spowalniające nas w tej dopaminie i dające więcej oksytocyny i serotoniny niż dopaminy, nie? Więc to w takich przestrzeniach, a jeszcze gdzie, nie wiem, no, w różnych miejscach gdzieś tam będę, gdzie mnie życie poniesie.
Pięknie, kochana. Dziękuję ci.
Ja też
dziękuję. Nie wiem, kiedy tam pewnie gdzieś z godzina minęła, ale tak, myślę, że dużo, dużo takich no, wartościowych rzeczy po prostu dla ludzi, którzy też szukają, czują gdzieś im, gdzieś pewnie nie przez przypadek, jeśli ktoś obejrzał do końca, jest tutaj z nami, gdzieś czujemy energetycznie, także dziękuję ci pięknie.
Ja też dziękuję bardzo.
Dziękuję ci pięknie za wysłuchanie tej rozmowy i na koniec mam coś dla ciebie. Jeśli chciałabyś głębiej połączyć się ze swoją mocą, pewnością, kobiecością i poczuć, że jesteś fucking unstoppable, to już teraz możesz pobrać bezpłatną sesję embodiment, która łączy ruch, taniec, oddech, moje prowadzenie i głęboką pracę z układem nerwowym, dzięki której poczujesz nowy wymiar swojej mocy. Możesz to zrobić na kamilasurma.com/moc. Link znajdziesz również w opisie tego podcastu.
Nagranie i produkcja Studio Plac.